Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Igor Tracz, wielokrotny mistrz świata w sportach zaprzęgowych, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Cześć, witam.
Tak jak paręnaście minut temu mówiłem, no nie o psach i nie o ściganiu się będziemy rozmawiali. Chociaż o ściganiu się w pewnym sensie też, z czasem.
Tak, jest to pewnego rodzaju wyścig, chociaż od początku mówię, że to nie jest taki ulubiony mój sprint, jaki wykonuję podczas pracy z moimi psami na wyścigach.
Pamiętasz 24 lutego 2022 roku?
Nie zapomnę tej daty nigdy. Byłem w Norwegii na Mistrzostwach Świata z moim zaprzęgiem i startowaliśmy wtedy na śniegu na północy Norwegii. Było nas kilkuset z całego świata i wielu moich przyjaciół z różnych kontynentów, z różnych państw, między innymi Rosjanie, z którymi wtedy rozmawiałem. To pamiętam, to był drugi etap wyścigu, myśmy łącznie mieli cztery dni ścigania i podczas drugiego etapu myśmy rozmawiali tuż, chyba 23 lutego z moimi przyjaciółmi z Rosji, wtedy jeszcze przyjaciółmi, którzy mówili, na pewno to nie jest żaden poważny ruch, Igor, nic się nie wydarzy, absolutnie, nic się nie martw, to tylko i wyłącznie jakiś fake ze strony Putina, wiesz, jaki jest Putin, Putin tylko straszy. Natomiast dzień później już było inne miny. Wszyscy rozmawialiśmy, było wyczuwalne poczucie strachu wśród wszystkich ludzi skupionych, kilkuset różnych narodowości skupionych na tych zawodach. Rosjanie stali trochę z boku, mieli niewyraźne miny.
Zwłaszcza te pierwsze dni, prawda? Pierwsze
cztery
dni wojny.
Absolutnie.
Były.
Ja nie mogłem zasnąć. Pamiętam, że słuchałem wtedy różnych informacji na różnych kanałach YouTube'owych na temat tego, co się dzieje. Kolejnego dnia na wyścig wstałem zupełnie niewyspany. Musiałem być przygotowany dobrze fizycznie, niestety nie byłem. No i później te pierwsze kilka dni były bardzo, bardzo ciężkie, bo ja wracałem z Norwegii i pierwszy ruch, jaki wykonałem, a niewiele mogłem zrobić, to powiedziałem, wrzuciłem na swoje social media informację. Kochani Rosjanie, współpracuję z wami od wielu lat, bo jeździłem do
Rosji.
Trenowałem
w Rosji,
Rosja mi płaciła i ja się czułem świetnie w Rosji. Czułem się jak w domu, bezpiecznie i super. Jeździłem z tymi Rosjanami po całym świecie, również na zawody, to byli moi zawodnicy. Napisałem, że kochani Rosjanie, póki się wojna nie skończy, wstrzymuję jakiekolwiek szkolenia dla was, wyjazdy na zawody, sprzedaż sprzętu do Rosji, jak również nie stanę na linii startu z żadnym Rosjaninem, póki się wojna nie skończy. I ja myślałem, że to niewiele mogę, ale mówię, chociaż na tych moich social mediach...
Jaka była reakcja?
No reakcja była bardzo pozytywna, jeśli chodzi o świat, ale nie rosyjski. Natomiast Rosja mnie zaskoczyła. Moi Rosjanie przyjaciele mnie zaskoczyli totalnie, dlatego mnie od razu zhejtowali.
Powiedziałeś wtedy przyjaciele jeszcze na
wtedy
początku
rozmowy, dlatego że z tych przyjaciół, kilkudziesięciu, których naprawdę miałem dobrych, znajomych, no to może mam kontakt z dwoma osobami, taki sporadyczny, które są totalnie antyputinowskie, ale tylko ze względu na bezpieczeństwo swoje, nie kontaktują się ze mną.
A dla reszty?
A dla reszty zostałem faszystą. Oni mnie nazwali bezpośrednio faszystą, wrzucili moje zdjęcie w social media rosyjskie. To...
Czyli odczułeś kremlowską propagandę na własnej skórze dosłownie?
Absolutnie. Mamy Facebooka, u nich jest w kontakcie taki serwis. I na tym serwisie, na którym nie jestem, ale moje zdjęcie tam trafiło, z napisem Champion Mira, faszystą. Mistrz świata faszysto, bo pomaga faszystom. I nawet miałem kilka rozmów. Przez te pierwsze tygodnie jeszcze rozmawiałem z Rosjanami. Próbowałem z nimi dojść jakiegoś porozumienia. Oni mnie absolutnie próbowali przekonać do swojej propagandy i do swojej historii. Wiesz, rozmowy mówiące o tym, że wojna się zaczęła w 1941 roku i że tylko Rosja zwyciężyła faszyzm na świecie. I tak samo teraz Putin jest tak samo dobry jak Stalin. I my rozmawiamy o ludziach, którzy skończyli wyższe szkoły, którzy już rozmawiają o kilku językach i jeździli po świecie.
Jaki dramat jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiedzę w społeczeństwie
rosyjskim. To nie byli ludzie ze wsi, ze wschodu, to byli ludzie z centrum Rosji.
Dobra, ale zostawiając to, ile razy od tego czasu byłeś w Ukrainie z konwojami humanitarnymi?
82. konwój startuje w czwartek.
Najbliższy.
Tak, najbliższy czwartek, czyli systematycznie jeździmy od 1 marca, byłem po raz pierwszy z pomocą. Pierwsze dni to były pomoc na granicy. Dopiero mniej więcej po pierwszym tygodniu, dwóch tygodniach wojny zaczęliśmy wjeżdżać coraz głębiej, na początku do Lwowa, a później krok po kroku.
Zaczęło się od zwierząt tak naprawdę.
Tak, bo na tym się znam doskonale, więc stwierdziłem, okej, będę ewakuował ludzi w tych pierwszych tygodniach wojny, którzy uciekają z Ukrainy, razem ze zwierzętami. To były całe rodziny, koty, psy, papugi, czego nie woziliśmy, naprawdę. Wszystko, każdy, kto chciał uciec, pomagaliśmy.
A jak to się stało, że Jarosław Kaczyński do ciebie zadzwonił?
Dobra, ruszamy ten temat. Okej, 1 kwietnia. Moja dziewczyna Agnieszka wraz z...
1 kwietnia?
Tak, 1 kwietnia, prima aprilis.
Aha.
Moja dziewczyna Agnieszka wraz z Bartkiem od nas z ekipy jest w tym czasie, wraca spod Charkowa z transportem 10 rannych psów i te psy są w naszym... Oczywiście dałem im samochód, nasz psi samochód z klimatyzacją, z klatkami dla psów klimatyzowanymi, ogrzewanymi, na pełnym wypasie, z piękną przyczepą do transportu moich psów zaprzęgowych. Oni z tymi psami wracali rannymi do szpitala pod Warszawą zwierzęcego. Pogotowie dla zwierząt chciało przyjąć te psy na leczenie. To były ranne psy, niektóre pod kroplówką.
Ranne psy wiezione z
ostrzelanego schroniska, które zostało ostrzelane gradami rosyjskimi. I wtedy był wielki chaos na granicy. Polskie państwo absolutnie w tym czasie nie było przygotowane, jeśli chodzi o biurokrację graniczną, do pomagania. Tam olbrzymi chaos był na granicach. Więc raz celnik wymagał dokumentów, innym razem nie wymagał. Czasami wystarczyło się dobrze uśmiechnąć, czasami można było stanąć na głowie i on cię nie przepuścił, bo mimo, że miałeś dokumenty. Więc polscy celnicy wtedy się uparli i stwierdzili, że te psy nie mają dokumentów.
Bo nie chcieli was puścić.
Mieliśmy tylko papiery, że te psy zostaną przewiezione na leczenie. Chcieliśmy pomagać. My też nie byliśmy gotowi do wtedy jeszcze w sposób taki formalny do pomagania. Więc po 3 dni koczowali na granicy, no różnych granicach. Próbowali przejechać, powiedzieli, że nieważne, że jest wojna, pani na pewno przemyca te psy, mają płacić za dobre auto, widocznie na tym zarabiacie. No dramat był graniczny. Polscy celnicy naprawdę byli w tym czasie nie do życia. Teraz jest super, naprawdę, ale wtedy początki były trudne. I nie wiedziałem, co pomóc, jak im pomóc, więc wykonałem... Wysłałem kilkaset chyba maili do różnych stron politycznych w Polsce z informacją fejkową, że za chwilę sprawa będzie w TVN-ie. Jeśli polscy politycy nie pomogą, to przecież pokaże TVN, jak to polskie państwo nie pomaga polskim wolontariuszom, którzy pomagają Ukrainie. Więc albo coś z tym zrobią, albo będzie afera. I wysłałem to na lewo i na prawo, do każdej strony politycznej. Nie czekałem, minęły 3 godziny, kiedy ci ludzie zaczęli do mnie, politycy, różni politycy z różnych ważnych nazwisk z naszego kraju, do mnie dzwonić 1 kwietnia. W końcu jeden z nich powiedział tak, będzie przy telefonie, zadzwoni pana ktoś ważny. Mówię, okej, czekam na telefon. No i zadzwonią do mnie. Dzień dobry, prezes Jarosław Kaczyński. Ja mówię, słucham.
Niebywałe.
Niebywałe, prawda?
I pomógł?
Tak, pomógł. No i tak można z jednej strony powiedzieć, kurczę, jak ten człowiek ma serce dla psów, wobec psów i kotów i zwierząt w ogóle. Natomiast chciałbym, żeby tak oczywiście było. Szacunek do pana prezesa. Natomiast czy to było, ten ruch, ten gest był tylko i wyłącznie przez to, że tak kocha zwierzęta, czy przez to, że po prostu wtedy partia rządząca przestraszyła się
te wtopy, która być, mogła być.
Nieważne. Sprawa została załatwiona w 10 minut.
Zostawmy ten temat. Zastanawiam się, jakie jest zderzenie wyobrażeń i rzeczywistości. Często ludzie próbują opisywać wojnę, chociaż wcale jej nie widzieli. Ty ją widziałeś.
Tak.
Jakbyś porównał te dwa światy, te wyobrażenia i rzeczywistość.
Nie wiem, trzeba mieć dużo wyobraźni, otwartą głowę, żeby nie doznać szoku. Ja się krok po kroku zbliżałem do tej wojny, więc największym szokiem dla mnie był wyzwolony Irpin i Bucza w pierwszych dniach po wyzwoleniu.
Byłeś tam?
Tak, byłem, kilka dni po. Więc dla mnie to był szok. Wtedy miałem ciary na skórze i największe dla mnie wrażenie zrobił zapach. Zapach unoszącego się wszędzie dymu i spalonych mieszkań, domów, zniszczeń, śladów krwi. To był dla mnie szok wtedy. Jak wlazłem na takie osiedle, powiedzmy, wyobraź sobie tutaj Gdańsko-Żabiankę, blokowisko, typowych bloków PRL-owskich, tak jak u nas. I te bloki są totalnie zniszczone, spalone, mieszkania zaminowane, wszystko jest zrujnowane, zniszczone, a na ulicach zostały tylko, powiedzmy, jakieś starsze osoby, które gdzieś tam opowiadają ci historię tego, co się kilka dni wcześniej działo. I to był dla mnie największy szok. Natomiast później nie mogę powiedzieć, że to nie robi na mnie wrażenia, bo robi cały czas, natomiast jakby przygotowujesz się do tego, co może nastąpić, bo nie wchodzisz od razu za głęboko wodę. Krok po kroku jesteś coraz bliżej działań wojennych i krok po kroku dosięgają ciebie różnego rodzaju zagrożenia, a ty się tego uczysz. Więc wcześniej moje wyobrażenia o wojnie były takie, że na pewno jest strasznie i zagrożenie następuje, jest wokoło ciebie, wszędzie. Jest to po części prawda, dlatego że Ukraina jest terenem, jest państwem, w którym przypadkowo śmierć jest najwyższa na świecie. Po prostu możesz być najlepiej wyszkolonym komandosem, jesteś w Lwowie w restauracji, ktoś ci spadnie teraz w tym momencie na głowę. Eksploduje cię i znikasz, nie ma ciebie. Natomiast w momencie, kiedy się uczysz tego terenu i pozyskujesz wiedzę od ludzi, którzy tam są, zaczynasz dostrzegać możliwości, gdzie możesz się poruszać. Wiesz, gdzie są granice twojego bezpieczeństwa i wiesz, że 100 metrów dalej jest cholernie niebezpiecznie, ale w tym miejscu jesteś stosunkowo bezpieczny. Więc nie chcę mówić, że jest Nie biorę udziału w żadnych walkach. Nie wchodzę...
To jest jasne.
Absolutnie. Jestem wolontariuszem, który się porusza, docieram do miejsc niebezpiecznych z naszym zespołem, w których jest zagrożenie ataków dronowych, moździerzowych, artyleryjskich, ale nie wchodzimy na żaden bezpośredni kontakt z żadną stroną rosyjską, chociaż zdarzało się, że byliśmy bardzo blisko pozycji rosyjskich.
Byliście pod ostrzałem na przykład?
Tak, byliśmy pod ostrzałem moździerzowym. Byliśmy pod ostrzałem moździerzowym, polowały na nas drony, uciekaliśmy przed dronami, więc takie sytuacje się zdarzają. Staramy się oczywiście, żeby te sytuacje nie zaskakiwały. Jesteśmy do tego w jakiś sposób przygotowani, natomiast są sytuacje, kiedy może być nieciekawie i kiedy jest blisko tej cienkiej czerwonej linii.
Starlinki również woziłeś?
Tak.
W konwojach. Co sobie myślisz po tym, jak te Starlinki woziłeś, kiedy słyszysz, że są one używane jako argument w negocjacjach, przynajmniej takie informacje się pojawiają, że mieli być Ukraińcy, no nie wiem, jakiego tu słowa użyć, no ale szantażowani w pewnym sensie, że jeśli nie przyjmą warunków, to stracą łączność internetową.
Nie wyobrażam sobie tego. Jest to wojna elektroniczna obecnie na terenie Ukrainy jest podstawą praktycznie, dlatego że ta wojna się zmieniała z roku na rok. Pierwszy rok to można powiedzieć, że to była wojna wręcz pancerna. Drugi rok i w zasadzie trzeci teraz to jest przewaga dronów pod każdym względem na linii frontu. Te drony wymagają łączności, bardzo często łączności internetu, krótko mówiąc.
Nie, no to jest oczywiste, ale bardziej chodzi mi o takie ideowe trochę spojrzenie, bo zaczyna się rysa pojawiać po tej stronie zachodniej, mówiąc delikatnie.
Nikt nie wie, co jest w głowie Trumpa i Ukraińcy sami mówią, że w zasadzie wszystkiego można się spodziewać, natomiast bez względu na to, co się stanie, jakie pomysły jeszcze Trump rzuci światu i jakie pomysły rzuci jeszcze Ukrainie, co jeszcze zrobi, to sądzę, że Ukraińcy są tak twardym narodem i tych, których ja poznałem, tych, z którymi mam kontakt, oni będą walczyć do ostatniej kropli krwi.
To mówią teraz po tych ostatnich tygodniach?
Tak, rozmawiałem, kilka dni temu rozmawiałem z oficerem sił specjalnych, który pracuje również ze swoim zespołem na Kursku, w odcinku kurskim. To powiedział mi, że Igor, ja już nie chcę tracić czasu i energii na zastanawianie się nad tym, co tam się dzieje w tej dużej polityce i co tam robi. Ja po prostu chcę walczyć i będziemy walczyć z moim zespołem do ostatniej kropli w krwi. Nie odpuścimy. Po prostu będziemy krócej żywi. Więc wbrew pozorom te morale tak nie upadło. Myślę, że nawet ostatnie ruchy Trumpa zmobilizowały i zjednoczyły część społeczeństwa ukraińskiego, a również dzięki temu zyskał poparcie Żeleński.
Czyli może być tak, że nawet przy, tak sobie to próbuję wyobrażać, rzeczywiście to jest pisanie scenariuszy absolutnie bez palcem na wodzie, tak można powiedzieć, ale nie chcę takiego pojęcia jak żołnierze wyklęci używać, ale gdyby jakieś warunki pokojowe zostały przyjęte, a żołnierze ukraińscy, którzy czuliby się trochę zawiedzeni tym, nie akceptowaliby ich, to mogliby kontynuować walkę?
Nie wiem, za dużo zmiennych. To jest, pole walki jest bardzo złożonym środowiskiem. Natomiast mogę tylko ci przytoczyć jedną rozmowę, która była dla mnie bardzo interesująca. Jeden z oficerów również wojsk ukraińskich, wysokich oficerów, powiedział, że gdyby Rosja teraz weszła na te tereny, gdzie oni jeszcze są i ich okupowała, to każdy z nich ma w głowie taki zapalnik, każdy z tych żołnierzy ma w innym miejscu, ale ustawiony ma taki punkt zapalny, kiedy należy uciekać za Dniepr. Bo Dniepr jest takim miejscem, gdzie jest rzeką na tyle dużą, że może stanowić naturalną ochronę na jakiś dłuższy czas przed wejściem rosyjskim w głąb Ukrainy. Czyli powiedzmy, zakładamy, że Ukraina traci swoje ziemie do Dniepru, tak. Co jest bardzo prawdopodobne niestety. I gdyby ci żołnierze zostali na terenach okupowanych przez Rosję, to mi to powiedzieli wprost. Mielibyśmy to, co wyście mieli. Katyń. Wszyscy my bylibyśmy zamordowani przez Rosjan. Zresztą do mnie dociera dużo informacji, materiałów zdjęciowych i filmowych, które są totalnie drastyczne, jeśli chodzi o działania armii rosyjskiej. Nawet ostatnio robimy analizę również terenów, życie w terenach okupowanych. I życie na terenie okupowanej, na terenach ukraińskich, okupowanych przez Ukrainę jest strasznym życiem. Tam nie ma wolności. Tam jest terror. Terror i śmierć tak naprawdę i możliwości życia na minimalnym poziomie, i Rosja robi wszystko w ostatnich miesiącach, żeby zasiedlić te tereny okupowane Rosjanami z zewnątrz, ale Rosjanami, przepraszam, Rosjanami z centrum Rosji, czyli takimi rodowitymi, żeby przypadkiem nikt w przyszłości nie powiedział, że słuchajcie, ale tutaj nie ma Rosjan. Są, już są. Budują mieszkania za pół ceny, je sprzedają wysokiej klasy. Te domy, które zostały zniszczone tym Ukraińcom, którzy tam mieszkali, już nie istnieją. I oni nie dostają nic w zamian, a przesiedlane są duże ilości Rosjan.
Trochę zmieniając optykę, już powoli kończąc, ale jeszcze przeciągniemy sekundę, mam nadzieję. Co tak cię, być może to będzie kontrowersyjne pytanie, ale wojna ma wymiar nie tylko frontowy, ma też wymiar informacyjny, ma wymiar propagandowy. Zastanawiam się też nad tym, bo nastroje ukraińskie w Polsce, no, albo antyukraińskie trochę rosną. Jesteśmy zmęczeni też wszyscy tym konfliktem. I podejrzewam, że spotykasz czasami Ukraińców w Polsce, także młodych, korzystając, nie wiem, z różnych usług, czy po prostu gdzieś tam prowadząc życie normalne. I zastanawiam się nad tym, czy zadajesz sobie pytanie, albo czy rozmawiasz z nimi, dlaczego są tutaj, a nie są u siebie w ojczyźnie i co słyszysz i jakie historie poznajesz?
Wojna rzuca odłamkami wszędzie, jak szrapnelami. I tymi odłamkami są również ci źli ludzie, którzy tu trafiają. Trafiło tutaj dużo bandytów, złodziei, morderców, gwałcicieli. Ale to jest mały procent wśród tych ludzi, którzy uciekli. Jest oczywiście duża ilość Ukraińców, którzy przestraszyli się wojny, oczywiście. Natomiast ta garstka, a ten mały procent tych złoczyńców, bandytów i cwaniaków, niestety jest czarnym piarem dla całej reszty. Podam przykład, który mnie ostatnio samego zaskoczył absolutnie. Czasami jeżdżę Uberem, wykorzystuję Ubera w różnych częściach Polski, jak gdzieś tam podróżuję pociągiem, bo nie muszę brać samochodu. I jeśli widzę, że w samochodzie jest Ukrainiec i słyszę to, to od razu z nim zaczynam rozmowę. Rozmawiam o wojnie, o tym, co się dzieje. I wiesz, w większości przypadków byłem totalnie zaskoczony, dlatego że ci Ukraińcy to byli żołnierze, którzy walczyli. Opowiadał mi swoje historie, jak tu się znaleźli, że odsłużyli tyle i tyle, że byli w takich oddziałach, w takich miejscach walk, więc jakby ja znam bardzo wiele środowisk wojskowych w Ukrainie i miejsc, więc jakby no chimiki tu nie wciskają, więc to jest niesamowite, że bardzo często my nie znamy historii tych ludzi, a oceniamy od razu, wrzucamy ich do innego worka. Tak, to jest wojna na innej płaszczyźnie i Rosja, i rosyjska propaganda doskonale wykorzystuje ten oręż, jakim jest właśnie propaganda i jest ten oręż czasami mocniejszy niż ich broń konwencjonalna. My niestety łykamy to jak świeże bułki i musimy być bardzo odporni. I oczywiście też mnie denerwują Ukraińcy w drogich furach, którzy nic nie robią tutaj i się dobrze bawią. Sam bym ich tam osobiście zawiózł. Chłopaki będący na froncie bardzo często mi mówią: Igor, następnym razem zamiast kamizelek kuloodpornych, bo mamy ich już na przykład na tym oddziale dużo, przyjeźdź mi cały batalion Warszawa. Chłopaków, którzy uciekli. Po prostu. Ale nie wszyscy tacy są. No musimy wziąć pod uwagę, tak? Może nawet zdecydowana większość taka nie jest.
I o tym pamiętajmy po prostu. Wierzy pan w sprawiedliwy koniec wojny na Ukrainie? W sprawiedliwy pokój wojny w Ukrainie?
Nie. Chciałbym. Ale jakby wszystko wskazuje na to, że to będzie oczywiście kolejny krok zwycięstwa Putina. Nawet jeśli Ukraińcy na jakimś odcinku się obronią, to ja nie widzę na razie możliwości odzyskania Ukrainy. Ale czy mamy się przez to wszyscy poddawać i uchylać się od ruchów Rosji? Nie, musimy moim zdaniem walczyć absolutnie do końca. Bo to jest jedyne, co jest sprawiedliwe i rozsądne.
I tutaj się musimy zatrzymać. Panie Igorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dzięki.
Gość Radia Gdańsk.
Igor Tracz. I jak ktoś napisał, Igor Tracz, i wszystko jasne, obserwujemy pana działania. Od dawna wspieramy, jak możemy. Jest też pytanie, jak ewentualnie można panu pomóc? Czy prowadzi pan jakieś zbiórki? Czy można pana wesprzeć w jakiś inny sposób przed kolejną wyprawą do Ukrainy?
Mamy na zrzutce.pl, możecie znaleźć państwo nasz link do naszej zrzutki, krótko mówiąc, naszej fundacji, Fundacja Igora Tracza. Zbieramy kasę na paliwo i naprawy naszych aut. To jest podstawa, bo samochody, które jeżdżą na Ukrainę, są nasze prywatne auta, które systematycznie się psują, co chwilę są jakieś wymiany. Jasne. W tym samochodem, one robią tysiące kilometrów. Natomiast towar oczywiście udaje nam się pozyskiwać. Mamy umowę między innymi z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii. Pozyskujemy od nich towar wojskowy, ale również oczywiście zbieramy jakiś sprzęt medyczny czy sprzęt wojskowy, outdoorowy, który jest bardzo potrzebny. Jeśli ktoś chce, to może z nami się skontaktować.
Szczegóły w internecie.